Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a z nami jest Krzysztof Romianowski, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana redaktora i witam serdecznie radiosłuchaczy.
Jak pan ocenia pomoc miasta dla uchodźców z Ukrainy, pomoc Szczecina?
Panie redaktorze, no jesteśmy w takiej sytuacji wszyscy Polacy, ale myślę i cały świat, Europa, że ta pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy, każdy, który tą pomoc w zasadzie daje, no trzeba powiedzieć, że robi to na tyle, na ile potrafi, na tyle dobrze, na ile potrafi. Jeżeli chodzi o miasto Szczecin, oczywiście ta pomoc jest i tego tutaj na pewno nie możemy zaprzeczyć ani powiedzieć, że jest coś nie tak, chociaż mam takie nieodparte wrażenie, że tej pomocy mogłoby być troszeczkę więcej. Doskonale wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazuje fundusze, środki na pomoc dla uchodźców, na pomoc realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego. Sam Szczecin otrzymał już blisko 2 miliony złotych i w ramach kolejnych jakby zapotrzebowań prezydent miasta takie wnioski do Urzędu Wojewódzkiego może składać i również pomoc taką finansową na kolejne jakby działania otrzyma. My dzisiaj stoimy, myślę, w Szczecinie przed takim poważnym wyzwaniem, a mianowicie stworzeniem warunków, dobrych warunków pracy dla obywateli Ukrainy. To, że przyjeżdżają dzisiaj do Szczecina, do województwa zachodniopomorskiego, to jest jedno, bo ci ludzie uciekają przed wojną, przed brutalnym, zbrodniczym systemem Putina. Ale też jako Polacy musimy pomóc właśnie obywatelom Ukrainy jakby w zorganizowaniu sobie tutaj życia na ten czas, na którym tutaj w Szczecinie są.
No właśnie, pan poruszył bardzo ważny temat, bo przyglądam się działaniom różnych miast, także Szczecina. I na razie widzę, że tylko w Stargardzie tam zareagowano w taki sposób, że dzisiaj będą organizowane targi pracy, także dla Ukraińców. Tam poproszeni zostali przedsiębiorcy o to, aby przygotowali takie oferty, oczywiście, jeżeli potrzebują pracowników. W innych miastach nie zauważyłem takiego działania samorządowców.
Dokładnie, dlatego też o tym mówię nie bez kozery, panie redaktorze, bo nie dalej jak w piątek miałem zaszczyt razem z panem posłem Arturem Szałabawką odwiedzić powiat łobeski, w którym to odwiedziliśmy właśnie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie czy to w jednej z gmin, czy to w zakonie Cystersów. I tam pan poseł prowadził szereg rozmów z wieloma osobami. No i takim głównym, prawda, mankamentem jest właśnie ten brak pracy, czy może inaczej, bo pracy jest w Polsce. Pracy w Polsce jest dużo i tutaj myślę, że to nie będzie jakiś duży problem. Natomiast trzeba pomóc tym osobom, które, no nie oszukujmy się, dobrze nawet nie znają języka polskiego, przebrnąć przez te pewne takie meandry, czy to urzędnicze, czy po prostu zwykłej takiej bariery językowej i wskazać, że na przykład w takiej czy w takiej firmie jest zapotrzebowanie, w takiej czy w takiej firmie potrzebują kierowców, ślusarzy. I o tym właśnie pan poseł Artur Szałabawka ostatnio rozmawiał, bo też chcemy poznać te faktyczne potrzeby mieszkańców Ukrainy i myślę, jestem przekonany, że właśnie takie kroki, jakie chociażby w piątek poczynił pan poseł Artur Szałabawka, to są kroki ku temu, żeby właśnie organizować tę pracę dla Ukraińców, pracę, która jest potrzebna. Ja się dowiedziałem w ostatnim czasie, że osoby, które są na emeryturze i przyjechały z Ukrainy, to w przeliczeniu na złotówki zarabiają, znaczy otrzymują świadczenie emerytalne w wysokości 400 zł. I to też jest kolejne wyzwanie, które my jako politycy, no ale to bardziej oczywiście politycy już rządowi, którzy oczywiście no bardzo mocno, jak wiemy, wspieramy obywateli Ukrainy, no musimy też właśnie tutaj pójść w tym kierunku, żeby to wszystko, co organizujemy dla Ukrainy dzisiaj, i jeszcze musimy tutaj, prawda, spojrzeć w kierunku w zasadzie tej takiej gospodarczej strony, i spojrzeć właśnie w takim kierunku, żeby też ułatwić tą pracę dla Ukraińców.
Zmieńmy temat, przenieśmy się do Szczecina. Co prawda wiosna idzie pełnymi krokami, ale nie widać tej wiosny. Na razie jest chłodno i zimno, jak na początek kwietnia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w ten weekend podpisano umowę, która jest przełomowa w przypadku Szczecina, dlatego, że zakłada, że mieszkańcy miasta, przynajmniej część mieszkańców, będzie miała ciepło w swoich domach właśnie ze źródeł geotermalnych.
Tak, dokładnie tak. I to jest kolejny bardzo istotny krok, o czym wspominał pan wojewoda Zbigniew Bogucki, ale też również pani minister Małgorzata Golińska. Ważny krok, który realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości w celu uniezależnienia się od tych źródeł energii, które płyną do nas ze wschodu. I akurat Szczecin to nie jest przypadkowo, że Szczecin akurat tutaj się znalazł na tej mapie geotermii, polskiej mapie geotermii, ponieważ mamy tutaj dość dobre warunki ku temu, żeby właśnie takie odnawialne źródła energii u nas wprowadzać i żeby to zaczęło tutaj funkcjonować. Więc jest to naprawdę bardzo dobry krok. Jak wiemy, rząd Prawa i Sprawiedliwości cały czas dba o rozwój naszego kraju i też o poprawę jakości życia Polaków. I ta umowa podpisana wczoraj w obecności pana wojewody zachodniopomorskiego to umowa, która daje nam kolejną alternatywę, jeżeli chodzi o energię i bardzo dobrą alternatywę. I to też pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, żeby uniezależnić się właśnie od tych surowców, które są przychodzą do nas ze wschodu. Zaczęliśmy od terminala gazowego LNG, Baltic Pipe, teraz mamy geotermię i to wszystko pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko w kierunku takim, żeby Polska była zabezpieczona energetycznie. Oczywiście, bo tu mówimy teraz o energetyce, ale żeby właśnie Polska była zabezpieczona energetycznie i to jest bardzo dobry kierunek i oby tak dalej, a na pewno będziemy tutaj już w coraz mniejszym stopniu gdzieś tam uzależnieni właśnie od innych surowców.
Ja to jestem ciekawy tylko, ile ta energia będzie kosztowała, ale pożyjemy, zobaczymy. Przejdźmy teraz do lokalnego ogródka. Wiem, że pan interpelował do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka w sprawie toru kolarskiego. Toru kolarskiego, który to dla naszych słuchaczy, którzy nie są być może ze Szczecina, przypomnę, on leży w obrębie Lasu Arkońskiego, niedaleko Jeziora Głębokie. To jest tor kolarski, który jeszcze pamięta czasy niemieckie. On jest w fatalnym stanie. A wspominam o tym, dlatego że pan po pierwsze jest żywo zainteresowany tym torem, ale bardziej pan jest zainteresowany tym, że kolarze w Szczecinie nie mają po prostu zwyczajnie gdzie trenować.
Dokładnie tak. To jest temat, panie redaktorze, można powiedzieć, że zaniedbany przez prezydenta miasta już od wielu lat, bo to też nie pojawiło się dzisiaj. Nie pojawił się dzisiaj problem techniczny, problem z infrastrukturą na torze kolarskim. To już od wielu lat prezesi klubów, czy nawet sami użytkownicy zwracali uwagę na to, że stan techniczny jest daleki od ideału. No i niestety doszło do tego, że w listopadzie tor został wyłączony z użytku, bo dach jest w takim stanie, że może tylko jakby funkcjonować tor w przypadku, gdzie wiatr nie osiąga 10 metrów na sekundę. No czyli generalnie nie jesteśmy w stanie, prawda, przewidzieć, czy ten wiatr będzie taki, czy będzie inny, więc generalnie on jest wyłączony z użytkowania. I teraz koszt jakby naprawy dachu, czy remontu tego dachu jest oszacowany na kwotę 10 milionów złotych. Miał ten projekt pojawić się w ostatniej nowelizacji budżetu, marcowej nowelizacji budżetu. Niestety w ostatniej chwili ten projekt spadł i to uważam jest bardzo zły objaw, ponieważ klub kolarski, który mamy w Szczecinie, to klub, który przynosi dla Szczecina, dla mieszkańców Szczecina, dla samego Szczecina najwięcej medali. Gdyby tak przejrzeć, wejść w historię tego klubu, i to niedaleko, bo przecież mamy i olimpijczyków w tym klubie, i kadrowiczów, i naprawdę osoby z ogromnym potencjałem sportowym, to klub kolarski jest najbardziej utytułowanym klubem w Szczecinie. I teraz zamknięcie tego toru kolarskiego oczywiście powoduje to, że kolarze nie będą mogli trenować i tym samym za chwilę zacznie być wygaszana kolejna ważna dyscyplina sportu w naszym mieście, na co uważam jako radni nie powinniśmy pozwolić. I tutaj cały Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wspiera klub kolarski. Interpelujemy. Liczę na to, że w niedługim czasie jednak powstanie jakaś alternatywa na moment chociażby remontu tego toru, tylko też teraz nie wiemy, kiedy ten remont de facto się odbędzie.
Jak pojawią się pieniądze, panie radny?
Jak pojawią się pieniądze, dokładnie. Natomiast no, wiemy, że miasto Szczecin aplikuje o środki do Ministerstwa Sportu i daj Boże, żeby to się udało, no, skoro samorząd jest na tyle, no muszę to powiedzieć z przykrością, ułomny, że nie potrafi udźwignąć no, takiego ważnego elementu, jakim jest tor kolarski, to wierzę w to głęboko, że ministerstwo i rząd Prawa i Sprawiedliwości tutaj oczywiście, że wszystko formalnie dobrze będzie złożone, bo to też miejmy tego świadomość, bo to też jest istotne, że to jednak się uda, bo to jest naprawdę ważne miejsce. I no, ubolewam nad tym, że Piotr Krzystek, Platforma Obywatelska, która rządzi w mieście dzisiaj przecież w Szczecinie, nie dostrzegają tego, że tor kolarski jest ważnym elementem historii Szczecina, ale też i przyszłości Szczecina. No ale, no, panie redaktorze, no co tutaj dużo mówić, jeżeli politycy Platformy Obywatelskiej dzięki swoim jakimś tam poprawkom tworzą sobie wspaniały PR przed wyborami, a właściwe rzeczy nie są realizowane, to też o czymś to świadczy.
Ważne są też autobusy, linie autobusowe w Szczecinie. Tę część zlikwidowano, tak jak autobus linii numer G. To jest autobus pośpieszny, który jeździł z Wielgowa w kierunku placu Rodła. Zapytam na koniec rozmowy, bo czas nas goni. Jest jakieś stanowisko prezydenta miasta dotyczące przywrócenia tej linii?
Prezydenta. Jeszcze odpowiedzi oczywiście nie mam. Natomiast w kuluarach mówi się o tym, że po prostu miasto nie ma kierowców. I tutaj też wychodzimy z kolejnym problemem ogólnomiejskim, że kierowcy w Szczecinie są słabo opłacani przez miasto. Miasto wydaje pieniądze na inne rzeczy mniej istotne, a na przykład nie chce dofinansować lepiej kierowców autobusów, którzy po prostu odchodzą z tej pracy i nie ma się im co dziwić, bo pracują naprawdę za małe pieniądze, taka jest prawda, a odpowiedzialność ich jest bardzo z kolei duża. Więc tutaj ja liczę jednak na to, że pan prezydent pójdzie po rozum do głowy i ten autobus G wróci na swoją linię, bo on łączy osiedla, tak jak on mówił, peryferyjne, Wielgowo, Płonie, Jeździerzyce, Zdunowo, Kijewo i dojeżdża do placu Rodła. I dzisiaj wiele tysięcy ludzi, bo to jest około 15 tysięcy, nawet może 20 tysięcy mieszkańców Prawobrzeża, jest całkowicie odcięta od bezpośredniego autobusu, który...
Mówimy o bezpośrednim, dlatego że miasto dało pewną alternatywę, oczywiście nie tak komfortową jak tym pośpiesznym.
To znaczy, no alternatywę. No alternatywą jest szybki tramwaj, do którego trzeba dojechać, no przepraszam bardzo, ale z Wielgowa czy ze Zdunowa, żeby dojechać na pętlę turkusową, to jest kompletnie po pierwsze nie po drodze i bardzo czasochłonne dla kogoś, kto na przykład jedzie do pracy, do szkoły, no to jest w ogóle kompletnie jakby nielogiczna alternatywa z mojego punktu widzenia, jako też i mieszkańca Prawobrzeża. Więc tutaj ja jednak liczę na ten taki rozsądek i że autobus G wróci na swoją linię i niech on nawet jeździ w tych godzinach, w jakich jeździł, czyli w godzinach szczytowych rano od 5 do 8 i po południu od godziny chyba 13 do 17, ale żeby jednak był, żeby mieszkańcy Szczecina mogli swobodnie dojechać do szkoły, do pracy i wrócić z powrotem na swoje osiedle.
Krzysztof Romianowski, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do widzenia.